Witamy. Były prezes NBP, były minister finansów, ekonomista, doradca, wykładowca akademicki, profesor Leszek Balcerowicz jest naszym gościem. Sportowy jest też prywatnie, chociaż do studia dziś nie dobiegł. Panie profesorze, za oknem piękna złota jesień, czerwone liście na drzewach niektórych, ale chyba też czerwone światło przed polską gospodarką, bo ostatnie dane nie są optymistyczne. Co się złego dzieje, niech pan nam powie.
Nie tylko chodzi o ostatnie dane, bo musimy ogólniać na podstawie dłuższych tendencji. I jak jest Polska, jak wiemy, w 1989 roku doganiała pod względem gospodarczym Zachód. I mamy w tej chwili gdzieś około 70 parę procent dochodu. Nawet więcej, 80% dochodu przeciętnego w OECD, ale jeszcze sporo nam zostało do zrobienia. Jakie mamy balasty na drodze do doganiania, które mogą uniemożliwić lub opóźnić? Po pierwsze, mamy w gospodarce dużo socjalizmu. A co to znaczy? Dużo własności państwowej. Po Turcji udział firm państwowych w gospodarce jest największy. Niektórych polityków to nęci, dlatego że mogą obsadzać swoimi. Ja w tej chwili nie mówię o konkretach, tylko mówię o pewnych tendencjach. Ale gospodarce, a także rywalizacji politycznej to szkodzi, bo jak można obsadzać swoimi, to po co rywalizować
przy pomocy lepszych dziś, pomysłów. A miało być inaczej. Ja to zapytam za moment, ale te dane, o których mówiłem, one są rok do roku. Tak. Sprzedaż detaliczna miała być powyżej 2% nieco, a jest poniżej 3%, tak? No to są niepokojące dane. Spadają nastroje konsumenckie. No coś się złego zaczyna dziać.
Znaczy ja się zgadzam, tylko że trzeba popatrzeć, co dalej będzie, prawda? Traktować to jako wstępny sygnał ostrzegawczy, ale patrzeć raczej na pewne balasty, czy czynniki, które się jeżeli się utrwalą, to będą hamowały nasz wzrost, o jednym powiedziałem, prawda? To znaczy duży udział własności państwowej, ale drugie, też mamy bardzo niepokojącą sytuację w finansach publicznych. Co to znaczy? Mamy wydatki, które w tej chwili jako odsetek PKB są wyższe niż w wielu bogatszych od nas krajach Unii Europejskiej, włącznie ze Szwecją. Szwecja się reformowała przez lata, a my zmierzamy w kierunku starego modelu szwedzkiego. Co to znaczy? Duże wydatki. Jakie wydatki rosły? Głównie nie na zbrojenie, choć tam słusznie zwiększone. Wydatki socjalne. Ale wydatki socjalne, które niekoniecznie trafiają do ludzi, które naprawdę potrzebują. 800+. Powszechne.
Powinien rząd to obciąć?
Nie, w ogóle nie powinno się wprowadzić, bo deklarowany cel, żeby było więcej dzieci, od samego początku był kpiną, bo w ten sposób się nie zwiększa dzietności. Zresztą to bardzo trudno zrobić. Więc to była, no, ja bym powiedział, łapówka polityczna dla naiwnych.
Ale ten rząd się chwalił 800+. Co więcej, poganiał tamten rząd, żeby jak najszybciej wprowadził. Pamięta pan?
No, wie pan,
to był maj 2003 roku.
W Polsce w ostatnich przynajmniej latach obserwuję taką populistyczną degenerację. Poda więcej. Przy czym pamiętajmy, że ci, co dają...
W tym udział?
Mamy dwie partie, które ze sobą rywalizują, tak, PiS i PO. I czy rywalizują przy pomocy reform, żeby było mniej szkodliwej działalności polityków, czyli państwa? Nie, przy pomocy tego, kto da więcej. Ale ten, kto więcej daje, to więcej zabiera, bo przecież politycy nie rozdają własnych pieniędzy w Polsce, więc w związku z tym wydatki i podatki są wysokie. Ale na dodatek, jak powiedziałem, mamy największy w Europie, jakimś mniejszym kraju, deficyt budżetu, to znaczy zadłużanie kraju. A odsetki, które płacimy, są prawie dwa razy wyższe niż odsetki, które płacą kraje strefy euro.
Kiedy wychodziłem rano z domu, mój syn, już dorosły człowiek, szedł na studia i powiedział, zapytaj, kiedy my to wszystko spłacimy, czy ja to będę musiał
zaraz spłacać?
No bardzo
dobre pytanie. Nam się już zapalają czerwone lampki. Ja nie zapowiadam jakiejś katastrofy fiskalnej, tylko opieram się na danych, z których by wynikało, czy wynika, że jeżeli tak dalej pójdzie, to coraz większa część budżetu będzie przeznaczana na obsługę długu, czyli to by wypierałoby inne wydatki.
Panie profesorze, wrócę jeszcze do tego otoczenia gospodarczego, bo ja widzę pewne niebezpieczeństwo w postaci spadku inwestycji. On jest od 2-3 lat mniej więcej, ale no w tym roku jest bardzo, bardzo wyraźny. Wycofują się firmy z Polski, trwają zwolnienia, wiele firm nawet zapowiada zwolnienia. No wczoraj ogłoszono upadłość Huty Częstochowa, 3000 miejsc pracy, bardzo duży zakład. Będzie kryzys czy nie?
Co to, że zdarzają się upadłości, to jest normalne zjawisko w gospodarce rynkowej. W socjalizmie żadna firma nie upadła, więc upadł cały socjalizm. Ale zgadzam się z tym, co pan powiedział, że mamy pewne sygnały ostrzegawcze. Inwestycje od lat są w Polsce dużo niższe niż na przykład w Hiszpanii, nawet niż w Niemczech, bo one wynoszą w granicach 17% PKB. Z tego duża część to są państwowe, co do których można postawić niektórych znak zapytania. Po co nam na przykład bez głębszych analiz CPK? Więc rzeczywiście, ale inwestycje są wyrazem zaufania lub nieufności ze strony prywatnych przedsiębiorców. Więc trzeba popatrzeć, co przedsiębiorców, którzy ryzykują własnymi pieniędzmi, nie zachęca lub wręcz zniechęca do
to
tego,
taki
żeby...
top 3 zdaniem pana, co jest tym hamulcem, jeśli chodzi o ten napływ kapitału zagranicznego i
rozwój... Nie mówię tylko o zagranicznym, choć oczywiście jest istotny, ale również o krajowym, prawda? Inwestycje. No, część polskich przedsiębiorców inwestuje za granicą, co do pewnego stopnia jest objawem dojrzałości polskiej gospodarki, ale czasami braku zaufania do
albo
perspektyw.
Woli trzymać, no właśnie, woli trzymać te pieniądze na rachunkach bankowych, zamiast inwestować w przyszłość. To co hamuje polską przedsiębiorczość dzisiaj, jak pan na to patrzy?
Za dużo interwencji państwowej, takiej arbitralnej, za wysokie wydatki, w związku z tym podatki. Na tym tle rozumni przedsiębiorcy, a przecież oni na ogół kalkulują, zastanawiają się, co będzie dalej, a może trzymać się z inwestycjami, a może niby zainwestować za granicą. Więc bez... To nie chodzi o charakter narodowy Polaków, to chodzi o otoczenie, jakie politycy tworzą dla przedsiębiorczych, pracowitych ludzi. Jeżeli ono jest niedobre, albo się pogarsza wskutek większych obciążeń fiskalnych, niepewności, arbitralności działań, no to ten czynnik niepewności zniechęca do inwestycji.
To co jest dzisiaj takiego złego? Coś, co właśnie trzeba natychmiast zrobić, bo pan pamięta doskonale, że miało być teraz dobrze, że to PiS miał hamować różnego rodzaju inwestycje i napływ kapitału zagranicznego. No teraz mamy władzę, która teoretycznie ma lepsze kontakty w Brukseli, jest już odblokowana praworządność. No ale inaczej się patrzy, tak? Może w ten sposób. To są kontakty takie nieformalne. No,
nie,
a tymczasem nie jest wcale lepiej.
W gospodarce.
Nie jest lepiej, panie profesorze.
Chciałem powiedzieć tak. Dokonała się ważna, pozytywna zmiana. Ona jest w trakcie, jeżeli chodzi o praworządność. Ja to doceniam z całą pewnością. Zwalczanie upartyjnienia prokuratury czy sądów to jest niezwykle ważne. W mediach. Generalnie media powinny być prywatne. Uważam, ale jeżeli są publiczne, to nie powinny być partyjne. W związku z tym w mediach dostrzegam zmianę pozytywną. Natomiast nie dostrzegam żadnej zasadniczej poprawy, jeśli chodzi o finanse państwowe, o których mówiliśmy, i jeżeli chodzi o ustrój gospodarczy. A najważniejszym wymiarem ustroju gospodarczego jest skala obecności polityków poprzez własność państwową. To się nic nie zmieniło praktycznie, a także się nie zmieniło w programach. Bo jeżeli sobie przypomnimy programy wyborcze, to kto mówił o tym, że trzeba odpartyjnić czy odpolitycznić polską gospodarkę poprzez przekazanie tych licznych przedsiębiorstw państwowych w ręce prywatne.
No prawie nikt chyba nie mówił. Albo
znaczy,
mówili
nie chodzi
cicho.
O to, że nikt nie mówił.
To jest jeszcze jedna rzecz, o którą zapytam w tym miejscu. 2,5 miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a ponad 17 milionów poniżej minimum socjalnego. To najgorsze dane od 2015 roku. Czy czeka nas rozwarstwienie społeczne?
Znaczy ono zawsze jest. Chodzi o skalę i chodzi o to, z czego wynikałoby ubóstwo. To potrzebna jest głębsza diagnoza. Najważniejsze pytanie to jest takie, czy to wynika z faktu, że ludzie nie pracują, a jeżeli nie pracują, to dlaczego nie pracują? W Polsce mamy niskie oficjalne bezrobocie, więc czy z innych powodów, ale bez głębszej diagnozy my nie możemy wysnuwać jakichś twardych wniosków dotyczących. Może być tak też, że jeżeli pewne świadczenia socjalne są wysokie, to niektórych ludzi mogą zniechęcać do pracy albo do tego, żeby łączyć świadczenia z pracą w szarej strefie.
To zróbmy tu pauzę. Profesor Leszek Balcerowicz jest naszym gościem. Dalsza część rozmowy i wiele innych pytań już w tej części w Radiu RMF24.pl i na naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy i czekamy. To, panie profesorze, zapytam pana tak no, troszeczkę jak uczeń profesora albo uczeń nauczyciela w liceum. Czeka nas kryzys, czy nie? Te scenariusze się malują w czarnych barwach, czy to jest tylko na razie znak ostrzegawczy, sygnał ostrzegawczy? I co trzeba zrobić, żeby
ostrzegawczy. Jak mówię o kryzysie, mamy na myśli co najmniej dwie rzeczy. Jedna to jest kryzys budżetowy. No i tu są znaki ostrzegawcze, prawda? Bo mamy rosnące wydatki, rosnący deficyt, rosnące koszty obsługi i z całą pewnością trzeba się z tej drogi cofnąć. Unia Europejska wprowadziła, i słusznie, jak są, tę procedurę nadmiernego deficytu w stosunku do Polski.
Słusznie, ale pan pamięta, co było lat temu, około już 10-12. No myśmy wtedy mieli naprawdę regres gospodarczy. Wiele wydatków nie można było robić w samorządach, typu chodniki, remont szkoły, no bo tych pieniędzy po prostu nie było.
No jeszcze gorzej jest, wie pan, jeżeli wydaje się i zadłuża kraj i prowadzi się do kryzysu, więc trzeba porównać efekty uboczne różnych wariantów. A my jesteśmy w takiej sytuacji, że dalsze brnięcie, zwiększanie deficytu poprzez zwiększanie wydatków socjalnych jest drogą do kryzysu. No i potrzebne są środki zapobiegawcze i jak powiedziałem, sądzę, że Unia Europejska, nie czekając na to, co polscy politycy zrobią z naszą gospodarką, wprowadziła tą procedurę dyscypliny fiskalnej i słusznie trzeba będzie ją realizować, a Forum Obywatelskiego Rozwoju, fundacji, którą założyłem w 2007 roku, obliczyliśmy, że mamy co najmniej 200 miliardów wydatków budżetowych, które nie mają ani społecznego sensu, to znaczy nie wspierają biedniejszych po tym, żeby wyrywali się z biedy, ani ekonomicznego, to znaczy nie służą rozwojowi gospodarczemu, a przeciwnie, są antyrozwojowe, bo prowadzą do, jak powiedziałem, do deficytu, który zaciemnia prognozy i prowadzą do nadmiernych podatków.
No to zapytam szerzej, bo przyniósł pan ze sobą tutaj literaturę zagraniczną.
Tak,
może
zawsze jestem z literaturą.
Przygotowany. Tak, może tak. Świat dzisiaj stoi u progu dużego kryzysu, albo przynajmniej ta nasza europejska część?
No nie możemy zwalać na generalne tendencje, bo mamy zróżnicowanie. Krajem największego sukcesu w Europie jest kraj, który niegdyś był tam kilkadziesiąt lat temu synonimem czy symbolem klęski, to jest Irlandia. Ale Irlandia ma całkowicie prywatną gospodarkę i ma wydatki budżetowe, które są dwa razy niższe jako odsetek PKB niż w Polsce. Więc jest duże zróżnicowanie i ono zależy nie tyle od czynników zewnętrznych, co od tego, kogo się wybiera do władzy, jeżeli ma się demokrację i jak się reaguje na sygnały, że władza źle rządzi w gospodarce. A niektóre z tych sygnałów są bardzo ponętne. Władza, która dużo rozdaje, kosztem narastania deficytu i utrzymywania wysokich podatków, źle służy społeczeństwu na nieco dłuższą metę. I my jesteśmy w tej fazie, po tym dziesięcioleciu poprzednich rządów i polityce gospodarczej, o której pan słusznie wspomniał, że ona jest kontynuacją. Jesteśmy na niedobrej ścieżce.
Obwinia pan ten rząd za zaniechania? Może coś jeszcze więcej?
Gorzej jest kontynuacja. Jedna to jest kontynuacja, jak powiedziałem, to jest utrzymywanie wysokich wydatków niesłużących ani celom ekonomicznym, ani celom politycznym. Mówi o przerostach tych wydatków i mówi o zaniechaniach słusznie, a mianowicie utrzymywaniu dużego sektora państwowego, który z natury rzeczy, po pierwsze jest monopolistyczny. Na przykład, jeżeli popatrzymy na Orlen i te jego przybudówki, tam nie widać konkurencji, a po drugie jest państwowy, podlega wpływom politycznym.
A jak to się dzieje, że ten Orlen, który rok temu jeszcze miał tak dobre wyniki, dzisiaj ma tak złe? Jak pan na to patrzy?
Nie badałem tego dokładnie, z samą pewnością są analizy, ale oprócz tego, że się zmieniają wyniki firm państwowych, to jest ważniejsze to, że firmy państwowe ponad wszelką wątpliwość są silnie związane z polityką i są mniej konkurencyjne. A to ciągnie w dół całą gospodarkę.
To gdyby minister finansów poprosił pana o poradę, taką receptę wypisania dla polskiej gospodarki, co zrobić, żeby nie wpaść w czarną dziurę?
Tego jest mnóstwo. Zresztą mamy bardzo dużo dobrych publicystów gospodarczych, są media, więc ja nie potrzebuję mu wysyłać, mam nadzieję, czyta. Tu nie chodzi chyba o to, czy wie, czy nie wie, tylko czy ma w sobie dostatecznie dużo determinacji, żeby nie realizować złej polityki fiskalnej. Jak na razie nie widzę tej determinacji. Najgorszy, wie pan, są takie posady w rządzie, które wymagają dużej determinacji, samodzielności. Jedno to jest minister sprawiedliwości, a drugie to jest minister finansów. Szczególnie groźni dla gospodarki są posłuszni premierowi, ministrowie finansów, jeżeli sam premier nie ma w sobie poczucia odpowiedzialności za stabilność i rozwój gospodarki.
I tak jest teraz, dzisiaj?
Tak jest. Jeżeli patrzę na wyniki, prawda, patrzę, nie oceniam osobowości, czy tam jest miła, czy niemiła, oceniam na podstawie działań.
pan źle ocenia wysokość tego deficytu budżetowego w przyszłym roku, ale chyba niezbędna będzie nowelizacja budżetu na ten rok. Już wczoraj wieczorem nawet kancelaria premiera wydała taki komunikat. Chodzi o to, że wpływy z VAT, CIT czy praw do emisji CO2 są znacznie, znacznie mniejsze niż to przewidziano w budżecie. Między innymi taki jest powód. Jest to coś, co pana niepokoi?
Ale z czego wynikają te mniejsze wpływy? Po pierwsze, pewnie jest błędów prognoz, nadmiernego optymizmu, który legł podstaw zbyt optymistycznego budżetu, a po drugie to są sygnały czy skutki rysującego się spowolnienia gospodarki. No i w tej sytuacji albo ogranicza się wydatki, żeby nie wpadać w jeszcze większy deficyt, albo podnosi się podatki, które będą jeszcze bardziej dołować gospodarkę.
Jak to jest, że jak był PiS, to pieniędzy starczało na wiele rzeczy. Rządzi Platforma od roku i pieniędzy nie ma. Słyszymy teraz o ograniczeniach i to bardzo dużych w NFZ-cie. Nie będzie badań takich okresowych dla osób 40+. Słyszymy o tym, że w szpitalach brakuje już dosłownie pieniędzy na wszystko. No to są informacje, które bardzo niepokoją.
Tak, to bardzo dobre pytanie. Warto wyjaśnić. Otóż bywa tak, że z jakiś czas, to mogą być lata, gospodarka nieźle się rozwija przy złej polityce gospodarczej. A taka była za rządów PiS-u i kontynuowane, jak powiedziałem, przez obecną koalicję. Dlaczego? Co Polsce pomagało, mimo złej polityki gospodarczej? Napływ ponad miliona Ukraińców do pracy w Polsce. Otóż ten napływ najprawdopodobniej się nie powtórzy, bo mam nadzieję, że Ukraińcy zastopują i odwrócą agresję Putina i ten czynnik pomocniczy kompensujący już nie wystąpi i tym bardziej do głosu dojdą złe skutki złej polityki gospodarczej.
Ten rząd źle rządzi?
Ja powiedziałem o jednym aspekcie, prawda, który jest bardzo ważny dla ludzi, a mianowicie polityka wobec gospodarki. No i tutaj nie sposób się ścilić na komplementy, bo one byłyby fałszywe. Zresztą jak się przeczyta ostatni raport na temat Polski formułowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to on choć uprzejmy jest bardzo jednak wyrazisty. Mówi się o złej sytuacji fiskalnej, o potrzebie konsolidacji, czyli ograniczenia deficytu. Wspomina się też jednocześnie o nadmiernym wzroście płac. To napędza, co nie przekłada się od razu na większy poziom życia, tylko przekłada się w dużej mierze na wzrost inflacji.
Są tacy ekonomiści, którzy mówią, że trzeba się zadłużać, że to jest dzisiaj ten trend, który świat powinien przyjąć, bo inaczej po prostu czeka nas gigantyczny kryzys i to jest dzisiaj rzecz normalna. Ja wiem, że pan się z tym poglądem nie zgadza.
Nie chodzi o to, czy ja się zgadzam, czy nie zgadzam, tylko co mówią na ten temat doświadczenia i dane. No Polska raz już zbankrutowała, mówimy o naszym kraju, Zagierka. No, też mieliśmy takich ekonomistów, którzy mówili, prawda, się zadłużymy, rozwiniemy, spłacimy i tak dalej. Zakończyło się katastrofą. Kontynentem klęski gospodarczej jest Ameryka Łacińska, bo oni właśnie taką politykę, zadłużanie się przy jednoczesnych różnych zniekształceniach populistycznych w gospodarce. Argentyna, 14 kryzysów budżetowych i bankowych w ciągu kilkudziesięciu lat. Wie pan, w medycynie są znachorzy, oprócz lekarzy, a wśród ekonomistów są ekonomiczni znachorzy też.
A mimo to Ministerstwo Finansów przyznało ostatnio bardzo, bardzo duże nagrody swoim pracownikom. W sumie to około 20 milionów złotych.
Trudno mi komentować, nie wiedząc, za co przyznali, prawda? Natomiast trudno przyznawać nagrodę, jakieś wyrazy uznania samemu ministrowi, którego odpowiedzialność moralna tak naprawdę wobec społeczeństwa powinna być polegać na tym, żeby blokował. A jeżeli mu się nie udaje to zrobić, to powinien zrezygnować. I powiedzieć, dlaczego rezygnuje. Powiadam, zagrożeniem dla finansów państw publicznych jest posłuszny minister finansów.
Inflacja chyba zaczyna rosnąć. Niepokoi to pana, bo ostatnio we wrześniu CPI w Polsce wzrosło do 4,9. W okolicach świąt ma być około 5. W styczniu nawet nieco ponad 5. Czeka nas znów okres wzrostu cen? Takiego wyraźnego?
Prognozy o tym nie mówią. Powiedziałem, że ostatnia ekspertyza Funduszu Walutowego utrzymywała, że poziom stóp procentowych w Polsce jest w miarę odpowiedni, ale to, co się dzieje od paru lat, tak jest skutkiem w dużej mierze poprzednich błędów popełnionych przez Radę Polityki Pieniężnej, mianowicie nie tylko utrzymania, nie tylko obniżenia stóp procentowych do zera, co w warunkach pandemii się jakoś tłumaczyło, ale utrzymywania tych zerowych czy bardzo niskich stóp procentowych przez długi czas. No i teraz mamy skutki.
Obniżać stopy? I to szybko?
To trzeba powiedzieć, jaka jest główna odpowiedzialność Banku Centralnego w Polsce, NBP? Utrzymywanie niskiej inflacji. No i analiza skutków poziomu stóp procentowych powinna być decydującym kryterium, co dalej. Ja w każdym razie na pewno nie spieszyłbym się z tym, nie mając dostatecznej, rozumnej pewności, że zejdziemy z inflacją do poziomu celu, to znaczy w granicach 2%.
To jest realne? W ciągu, nie wiem, najbliższych miesięcy?
Zależy od polityki Narodowego Banku Polskiego. Przypomnę, że mieliśmy inflację w 1989 roku, która była 500%.
Nad prezesem gromadzą się czarne chmury, mówi o prezesie Glapińskim. Pan by poparł wniosek o Trybunał Stanu dla niego? Jako były prezes NBP, jak pan na to patrzy?
No nie chodzi o to, czy byłem, czy nie byłem. Natomiast tu chodzi o to, że trzeba postępować, moim zdaniem, niezwykłą ostrożnością, żeby to nie posłużyło jako pretekst do tego, żeby następców Glapińskiego stawiać po Trybunał Stanu, no bo na przykład nie zgadzają się na obniżenie stóp procentowych. Ja pamiętam taki okres, kiedy ja byłem szefem NBP-u, kiedy próbowano tam przed jakąś komisją śledczą stawiać, bo uważali, że otrzymywałem zbyt wysokie stopy procentowe. Także to jest duża powściągliwość i to muszą być takie bardzo ważne argumenty.
Ale dopytam jeszcze prezesa Glapińskiego. Dla stanu polskiej gospodarki tego otoczenia, sama informacja, że być może będzie postawione przed Trybunałem Stanu, to jest rzecz dobra czy zła? Czy nie ma wpływu?
Znaczy, bym zgodził się, bo raczej rynki finansowe, fachowcy patrzą na politykę monetarną, a nie to, co się dzieje z daną osobą, jeżeli są wysunięte dostateczne, uzasadnione zarzuty. Ale faktem jest to, podkreślam, że tu te zarzuty muszą być dostatecznie mocne i wyraziste, żeby uzasadniać tę ową decyzję, bezprecedensową.
Pan dzisiaj widzi te zarzuty?
No z całą pewnością prezes Glapiński nie był takim konwencjonalnym prezesem, mówię o jego konferencjach prasowych. Jeżeli miałbym powiedzieć co najbardziej, to taka upartyjniona, takie upartyjnione wypowiedzi, tak, że ja sceptycznie czy nieufnie podchodziłem do obniżek stóp procentowych przed wyborami. Z całą pewnością to nie były uzasadnione w moim przekonaniu analizą stanu gospodarki i perspektyw inflacji.
To jeszcze mam trzy takie, cztery może zdążymy. Cztery pytania na koniec. Kredyt 0% powinien być wprowadzony?
Nie. Dlatego, że to jest... Kto finansuje? Ludzie. Też nie banki. Banki, żeby nie zbankrutowały, no muszą mieć dodatnie procenty. To jest taki paskudny, mały populizm. I od tego też nie będzie więcej mieszkań. Dlatego, że główne bariery budownictwa są po stronie podaży, dostępności gruntu, więc to jest taka łapówka polityczna ta naiwna. Kosztem nie polityków, tylko kosztem społeczeństwa.
Czterodniowy tydzień pracy powinien być wprowadzony?
A kiedy? Jak dojdziemy do sytuacji, no nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek kraj bardziej rozwinięty niż Polska to wprowadzi lub nawet, żeby to rozważał. Więc zaliczyłbym to, jakby to powiedzieć uprzejmie, do jakichś fantazji politycznych.
800 plus już pan mówił, że zdanie pana powinno zostać zlikwidowane albo co najmniej ograniczone, tak?
Zlikwidowane uważam, dlatego że jeżeli chce się pomóc, po pierwsze dzietności się nie zwiększy przez takie datki. Po drugie, jeżeli chce się pomóc osobom czy rodzinom wielodzietnym o niskim poziomie dochodu, to trzeba przede wszystkim zrobić diagnozę, z czego to wynika, czy brak pracy, czy inne rzeczy i pomagać dzieciom.
Wiek emerytalny podnieść dzisiaj?
No, płacimy ileś miliardów co roku. My płacimy, dokładamy do ZUS-u. To jest pytanie, czy chcemy to robić i brnąć, czy trzeba przywrócić rozsądek. Mam jeden z najniższych wieków emerytalnych w Europie.
I ostatnie pytanie o handlowe niedziele. Powinny wrócić?
Bo niektórzy... Powinny wrócić. Większość uważam, że nie widzę żadnych podstaw, żeby negować to na gruncie nie wiem, moralnym czy ekonomicznym. A jednocześnie dostrzegam wyniki sondaży, z których by wynikało, że większość ludzi jest za.
Ale z drugiej strony cały Zachód w niedzielę odpoczywa. Niecały. I nikogo to nie dziwi.
Niecały. Dlatego są bardzo różne rozwiązania, jeżeli chodzi właśnie o te niedzielę czy brak niedziel handlowych.
Jaką ocenę na koniec wystawiłby pan gospodarczo temu rządowi? Prawie rok już rządzi.
Znaczy taką, jak wystawiałem poprzednio PiS-owi. Bo kontynuują generalnie politykę PiS-u.
Czyli co, dwuje? Zmą. Dwuje?
Jak się nazywa? Zła ocena.
Kiedyś była dwuja, dziś to już chyba jedynka.
Przy czym jeszcze raz powtarzam, to nie chodzi o to, kto rządzi, tylko jak rządzi gospodarka.
Profesor Leszek Balcerowicz, bardzo dziękuję. Były prezes NBP, były premier, były minister finansów, doradca, nauczyciel akademicki i prezes Fundacji FOR. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję. Dobrego i spokojnego dnia.
Wzajemnie.
I oby nad polską gospodarką zaświeciło wreszcie piękne słońce i to zielona barwa, nie czerwona na razie. Dziękujemy, kłaniamy się. Do zobaczenia. Dziękuję.